Dziękuję za odpowiedź. Szanowni Państwo, otwieram 46. uroczystą sesję Rady Miejskiej w Gryfinie. Stwierdzam kworum. Możemy procedować. Drodzy Państwo, w imieniu Jego Ekscelencji arcybiskupa metropolity szczecińsko-kamieńskiego Andrzeja Dzięgi, pana burmistrza miasta i gminy Gryfino Henryka Piłata oraz radnych Rady Miejskiej w Gryfinie dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Mam jednocześnie przyjemność powitać gości. Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa metropolitę szczecińsko-kamieńskiego Andrzeja Dzięgę, Jego Ekscelencję biskupa Kopenhagi księdza Czesława Kozona, witam pana senatora Rzeczpospolitej Polskiej Jana Olecha, z wielką przyjemnością witam wicestarostę gryfińskiego, pana Jerzego Millera. Przewodniczącego Rady Powiatu Gryfińskiego, pana Romana Michalskiego. Księdza dziekana Henryka Krzyżewskiego. Księdza kanonika Bronisława Kozłowskiego, burmistrza miasta i gminy Gryfino, pana Henryka Piłata, prezydenta Szczecina, pana Piotra Krzystka, burmistrza Wielenia, pana Zbigniewa Stochaja, wójta gminy Stare Czarnowo, pana Marka Wosia, radną dzielnicy Targówek, panią Annę Moczulską, prezesa zarządu, dyrektora naczelnego PGZ OSA, pana Jerzego Kondratowicza, prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, pana Tadeusza Adama Piłata, przedstawiciela Polskiego Związku Sonderburg, panią Katarzynę Gram, witam serdecznie pana profesora doktora habilitowanego Edwarda Rymara, który dzisiaj wygłosi wykład. Księdza proboszcza parafii Haderslev w Danii Jana Zaleskiego. Witam przedstawicieli 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Witam proboszczów parafii gminy Gryfino, dyrektorów oraz delegacje uczniów szkół przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Witam sołtysów sołec z gminy Gryfino, witam przedstawicieli prasy, radia, telewizji, przedstawicieli instytucji, zakładów pracy, jednostek organizacyjnych gminy, organizacji społecznych i gospodarczych, związków zawodowych, stowarzyszeń oraz organizacji kombatanckich. Wysoka Rado, Jego Ekscelencje, panie burmistrzu, w tym miejscu proszę o zabranie głosu.
Panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni goście, z wielką radością witam was wszystkich, a szczególnie z wielką radością witam zgromadzoną tutaj młodzież, bo to głównie dla niej te przesłanie dzisiejszej uroczystości. Dzisiejsza uroczystość, kiedy ją planowaliśmy uczcić 350-lecie przejścia przez ziemię gryfińską Stefana Czarnieckiego, nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak ważne dzisiejsze jest spotkanie, jakiego ważnego wymiaru nabierze. Pierwszy wymiar to jest postać hetmana Czarneckiego. O tej postaci za chwilę powie pan profesor Rymar. Ja chciałbym się skupić na drugim wymiarze, o którym nie wiedzieliśmy, kiedy tą uroczystość planowaliśmy. Jest to ważna uroczystość w kontekście wydarzeń pierwszych dni listopada. Bo otóż wtedy, w tych pierwszych dniach listopada, zapadł haniebny wyrok. Haniebny wyrok Trybunału w Strasburgu, który nakazał zdjąć krzyże z miejsc publicznych. Jakże ważne są słowa wypowiedziane na Placu Zwycięstwa przez prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej i pana premiera Tuska, że krzyży w Polsce nie będzie się zdejmować, bo krzyż w Polsce jest na stale związany z godłem Polski, bo krzyż był ciągle związany z koroną polską. Bo jakby nie było krzyża, to nie było Mieszka, nie było Chrztu Polskiego, nie było Bolesława Chrobrego, nie było Kazimierza Wielkiego, nie było króla Jagieły i zwycięstwa pod Grunwaldem, kiedy wojowie nasi szli z pieśnią Bogu Rodzica na ustach. Nie byłoby Batorego, nie byłoby obrony Częstochowy, księdza Kordeckiego, nie byłoby dzisiejszego bohatera Stefana Czarneckiego, nie byłoby Sobieskiego, nie byłoby Wiktorii pod Wiedniem, nie byłoby niewoli, powstania listopadowego, powstania styczniowego, nie byłoby cudu nad Wisłą, nie byłoby września, nie byłoby powstania warszawskiego, nie byłoby prymasa Chlonta, nie byłoby prymasa Wyszyńskiego, nie byłoby umiłowanego Jana Pawła II. Już byli tacy mocarze, którzy walczyli z krzyżem. Pamiętamy, niedawno to było. Polskie drogi. Rozstaje polski dróg, a przy nich tysiące krzyży. Ileż to razy nasi ojcowie, dziadowie, pradziadowie siadali pod tym krzyżem, kiedy mieli podjąć ważną decyzję. Jak przeżyć swoje życie? Jak przeżyć życie dla rodziny, dla ojczyzny, żeby te życie przeżyć godnie? I myślę, że my teraz też powinniśmy usiąść pod tym krzyżem i zastanowić się, jak obrać drogę, jakim być człowiekiem, czy sowietykusem, jak mawiał ksiądz Twardowski, a więc człowiekiem, który dla dóbr materialnych, dla ulotnych korzyści wyzbywa się wiary, nie jest wierny największym postaciom z okresu swojej historii, zaprzedaje swoją wiarę, myśląc, że korzyści doraźne są ważniejsze. i myśli, że uzyskuje wolność. Nie, on to wolność traci. On to wolność traci. Czy wybrać drogę inną? Drogę bohaterów narodowych? Drogę, która prowadzi młodych ludzi do zdobywania wiedzy, do zachowania wiary, do zachowania tożsamości narodowej? Myślę i jestem pewny, że młodzież polska na pewno wybierze tą drogę drugą. Tą drogę, która nie każe im zapomnieć o przeszłości, o historii, o kulturze. Wybierze tą drogę, która pozwoli jej osiągnąć znakomite wyniki w najnowszej Europie, we wspólnej Europie. Myślę również, że już w dziejach historii naród polski dwukrotnie ratował Europę. Raz ratował przed najazdem tureckim, drugi raz przed najazdem bolszewickim i myślę, że również naród polski uratuje Europę przed Europą śmierci. Jesteśmy narodem dumnym. Narodem dumnym ze swojej historii, ze swoich bohaterów. I jestem pewny, że również w przyszłości będziemy dumni. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Jeszcze Polska nie zginęła, póki taką młodzież mamy. Dziękuję.
Dziękuję panu burmistrzowi. Chciałem zapytać jego ekscelencję księdza Andrzeja Dziękę, czy zechciałby zabrać głos? Dziękuję uprzejmie.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, można powiedzieć rajcowie, ale też i ojcowie miasta i tej ziemi, i wszyscy tu obecni na czele z gościem naszym honorowym księdzem biskupem Czesławem. Ta pogłębiona refleksja pana burmistrza wprowadziła nas w pewien ton całego dzisiejszego spotkania i niech ta refleksja brzmi. Ale proszę mi pozwolić, że ja pójdę jeszcze krok dalej, troszkę w tym nurcie patrzenia na krzyż i uczenia się krzyża, ale w sprawach zwykłych, codziennych, także w sprawach publicznych. Ponad 1000 lat temu postawił sobie pytanie władca Polski, w tym samym czasie postawił sobie analogiczne pytanie władca duński. Stawiali sobie pytanie w tej części Europy kolejni władcy, w jaki sposób patrzeć w przyszłość. I uznali, że najbardziej bezpiecznie i skutecznie jest patrzeć w przyszłość przez perspektywę krzyża, nie jakiegoś krzyża, ale krzyża Jezusa Chrystusa. Bo to jest krzyż, który łączy. To jest krzyż, który daje nadzieję i który pozwala budować. I z takiego patrzenia zrodziło się nowe pojęcie. Człowiek, który ma nieustanną pokusę, aby dbać o siebie i budować coś dla siebie, gdy spojrzał na sprawy swojego życia przez perspektywę krzyża, uznał, że ważniejsze jest budować coś dla wspólnoty. Spojrzenie prywatne i dobro prywatne ustąpiło miejsca spojrzeniu wspólnotowemu i dobru publicznemu. Już XIII wiek, właściwie przełom XII i XIII wieku, pozwolił na polskiej ziemi wypracować pojęcie dobra wspólnego, w tamtym starym słowiańskim języku nazwane rzeczą pospolitą. Rzecz pospolita oznacza rzecz przynależna każdemu kto tworzy prosty lud, tak zwane pospólstwo, coś, co jest pospołu wszystkim przynależne. Pospołu, a więc proporcjonalnie, sprawiedliwie, ze słusznością. Rzecz pospolita to znaczy rzecz, która jest i własnością, i szansą każdego, i przez każdego, od najprostszych do największych, jest wspólnie budowana. Jest w tym pewna odmienna treść niż w łacińskim res publica, co się potem przekłada także w polskim języku na republika. Republika ma ten publiczny wymiar i wręcz instytucjonalny. A to nasze polskie Rzeczpospolita, wpisane w literaturę i w język urzędowy, i w język dokumentów przez kronikarza, mistrza Wincentego Kadłubka, biskupa krakowskiego i cystersa jednocześnie później, to Rzeczpospolita oznacza, że wszyscy identyfikujemy się z ojczyzną, z ziemią rodzinną, z naszym państwem, z naszym narodem. Nauczyliśmy się takiego patrzenia przez pryzmat krzyża patrząc. Gdy wszedłem na tę salę, zaczytałem się w tym tekście. Jak Czarniecki do Poznania, dla ojczyzny ratowania. I ten zwrot dla ojczyzny ratowania tak mi pobrzmiewa bardzo popularnym w tamtym czasie zwrotem, często powtarzanym w dyskusjach szlacheckich, magnackich, królewskich, pro publico bono, dla dobra publicznego, czyli dla dobra wspólnego, w odróżnieniu od troski o prywatną własność, o prywatny, osobisty interes, co było nazwane krótko, a twardo prywata. I to, co było dla dobra wspólnego, pro publico bono, było akceptowane, nawet prowadziło do decyzji o heroicznych postawach, o ofiarach. Warto było stracić majętność, stracić życie dla dobra wspólnego, pro publico bono, dla dobra narodu i ojczyzny. A jeśli ktoś bywał zatroskany o prywatne dobro, ten wcześniej czy później bywał wypluty i odrzucony, i historia go bardzo krytycznie oceniała. Stefan Czarniecki jest przykładem męża, który o wiele więcej w swoim życiu i w swojej służbie położył na ołtarzu miłości ojczyzny, zdrowia i majętności, i sił, emocji, niż zyskał od ojczyzny. A przecież właśnie dlatego wpisał się w polską historię jako bardzo jasna, promienna postać, jako wzór miłości ojczyzny. Do tego stopnia, że znalazł się w polskim hymnie narodowym. Właśnie on, jako pewien punkt odniesienia. I ta postawa, o której mówi ta zwrotka, był wtedy poza granicami, ze swoim wojskiem. Ojczyzna w potrzebie. Wszystko rzucił i wraca, nie patrząc na trudy, nie patrząc na niewygody. Wraca, bo ojczyzna w potrzebie. Ten zew ojczyzny, służba ojczyźnie, troska o dobro wspólne, które się buduje, było wyznacznikiem jego decyzji. I on tego ducha swojego przelewał do swoich żołnierzy. Do dzisiaj się tym karmimy. I myśl druga, która się za chwilę z tym połączy. Każda miejscowość, każde miasto, każdy rejon jest jak rodzina. A rodzina powinna znać swoje korzenie. Gryfino też jest rodziną i wiele razy już to zostało udowodnione, że potrafi Gryfino być jak jedna rodzina. Ale też korzenie, historia wspólna potrafi nas uczyć przepięknych postaw na dzisiaj. Pytanie może być dzisiaj bardzo istotne, czy historia Gryfina zaczęła się na nowo dwa pokolenia temu, czy też historia jest jedna. Z dzisiejszej uroczystości niech wyniknie i niech pozostanie Taka konkluzja, którą po cichu proponuję, ale niech ona gdzieś w sercach brzmi. W Gryfinie odcisnęła się 350 lat temu stopa tych, którzy szli w służbie ojczyźnie. Tutaj jest ślad pro publico bono, tej postawy szlachetnej i pięknej. Postawy, która z miłości wyrasta i z troski o dobro wspólne. Taki ślad, odciśnięty w tej ziemi, polski ślad, ślad polskich dziejów, pięknych dziejów, szlachetnych dziejów, odciśnięty tutaj dla nas jest śladem dzisiaj bezcennym, jest jak perła z dawnych rodowych skarbów, która się odnajduje po dziesiątkach lat albo po kilku pokoleniach. Taką perłę oprawia się w ramki i pokazuje w Izbie Pamięci jak przepiękną pamiątkę rodową. Proszę, już wtedy, już tutaj ten duch, ta służba była obecna. A jako ciekawostkę dopowiem, że z tej dzisiejszej uroczystości może być jeszcze jedna duża korzyść dla Polski, dla całego narodu. I to nie tylko w Polsce, ale i po świecie. Jadąc tutaj dzisiaj do Gryfina, miałem przez chwilę okazję telefonicznie rozmawiać z kimś z Rzymu. I właśnie mówię, że jadę do Gryfina, bo jest taka uroczystość. Mówię, a właśnie, a jak to, o co to chodzi? Bo mnie pytają czasami też, rozmawiamy, jak to było do Poznania, wrócił się przez morze, o co to chodziło? Powiedziałem, o co to chodziło. Aha, to wy o tym mówcie głośno, bo my o tym nie wiemy, a to jest warte, abyśmy wszyscy o tym wiedzieli. Niech z Gryfina pójdzie głos w Polskę i w świat po całym narodzie. Co to znaczy? Te słowa wpisane w hymn. Jak Czarniecki dla ojczyzny ratowania wrócił się przez morze. I niech ta zwrotka będzie na nowo odczytana przez Gryfino, a dzięki Gryfinowi przez całą Polskę i naród. I niech dla ojczyzny ratowania, ilekroć będzie ojczyzna w potrzebie, wracają przez morza, przez oceany, przez rzeki. I niech dobro wspólne, Rzeczpospolita znowu nas zjednoczy i znowu nas prowadzi poprzez nasze dzieje. Na takie obrady i na takie owoce miastu i ziemi i wszystkim nam szczęść Boże.
Panie Przewodniczący, proszę Państwa, nie wiem, czy to będzie można potraktować jako wykład. Gdy kontaktowano się po raz pierwszy w tej sprawie ze mną, mowa była o 40 minutach. Dzisiaj obawiam się, że to będzie prawdopodobnie tylko kilkanaście. Miałem mówić do 40 osób. Tymczasem jest to uroczysta sesja. Wobec tego nie pełen patosu, jak i słów, tylko o konkretach miałem mówić, o wyprawach Czarnieckiego do Danii, czy ściślej na Pomorze, poprzez Pomorze Brandenburskie. Tu by należało wobec tego, jeśli mam mówić o konkretach, to już parę minut poświęcić, na co też nie ma czasu, na sytuację bez mapy, sytuację geopolityczną, jaka wówczas była, kiedy Rzeczpospolita zmagała się z potopem szwedzkim i w drugim roku wojny przeniosła, już chciała przenieść działania wojenne na terytorium wroga, czyli na szwedzkie Pomorze. Po wojnie 30-letniej, pamiętajmy, Pomorze Zachodnie, dawniej książęce, zostało podzielone. Ostatecznie w 1653 roku granica przebiegała mniej więcej tak na Pomorzu, że od okolic Kamienia do Widuchowej, pozostawiając po szwedzkiej stronie i Gryfino, i Szczecin. Ta Szwecja właśnie, która prowadziła z Polską wojnę, miała być teraz obiektem polskiej interwencji zbrojnej, zwłaszcza, że dołączyła po polskiej stronie Dania i Karol Gustaw, król szwedzki, rzucił swoje siły na tych słabszych Duńczyków, którzy oczekiwali teraz od Rzeczpospolitej pomocy. I właśnie tak króciutko dochodzimy do tego, że Czarnieckiemu wojewodzie ruskiemu zlecono taką ekspedycję na Pomorze. Czarniecki wyprawiał się trzykrotnie na szwedzkie Pomorze. Pierwszy raz po odparciu najazdu Rakoczego, który wstrzymał te działania jakiś czas, opóźnił, odłożyć należało we wrześniu 1657 roku, a dokładnie 17 września albo 27, jak to woli, bo jesteśmy w Polsce z czasem gregoriańskim po przesunięciu około o tych 10 dni. To czyni takie, powiedzmy, też może powołać nieporozumienia, kiedy wchodzimy w szczegółowe rozliczanie chronologii. A więc 17 czy 27 października, września, przepraszam, Czarniecki w okolicach Drawna przekroczył z kilkoma tysiącami i kozaków, i Tatarów Drawę i znalazł się wkrótce w okolicach Stargardu Szczecińskiego w miejscowości Klempino, założył swój obóz i stamtąd wysyłał podjazdy w różnych kierunkach, również pod Szczecin. A zajmowałem się, ja nie jestem, proszę Państwa, specjalistą od XVII wieku, chciałem powiedzieć, ale kiedyś przed laty zajmowałem się właśnie tym wyprawą Czarnieckiego pierwszą w 1657, zwracając uwagę na źródła, które do tej pory wcześniejsi nasi historiografowie nie uwzględniali, bo i zajmował się profesor Czapliński tymi kwestiami i potem Alfred Wielopolski tutaj w Szczecinie w 1957 roku, kiedy nadano z okazji 300-lecia pewnej rangę tej sprawie w Szczecinie, zresztą z przesadą dużą, bo w Szczecinie nigdy Czarnieckiego też przecież nie było, ale tam też i wzgórze hetmańskie i inne elementy do tej pory na tą pamiątkę i tablica pamiątkowa. Więc uwzględniając różne inne lokalne źródła, tutaj powstałe w Stargardzie, powstałe w kronikach parafialnych wielu wsi, splądrowanych wówczas i spalonych w okolicach Drawska, Złocieńca, Ińska, no należało to na nowo rozpracować, tym się dlatego zajmowałem. Czarnieckim zaś polecam profesora Adama Karstena, monografię chyba nie ma do dzisiaj lepszej, z 1963 roku, do której to sięgamy, gdy chcemy coś nasz szybko coś sprawdzić i uporządkować. Więc ta wyprawa w okolice Stargardu, nie wiadomo do tej pory, można się spierać, z jakich powodów Czarniecki urządził tę wyprawę, bo akurat Rzeczpospolita dogadywała się wówczas z elektorem Fryderykiem Wilhelmem. Wychodził z obozu szwedzkiego i w Belawie Bydgoszczy podpisano z nim porozumienie, układ sojuszniczy, rezygnując z pewnych polskich atrybutów na terenie Prus na rzecz elektora. Niestety, co się potem zemściło srodze dla nas, ale pozyskano sojusznika. I właśnie dlatego tuż właśnie w tych dniach zawierano układ. Czarniecki właśnie w tych dniach dokonał tego wypadu na szwedzkie, na brandenburskie Pomorze w istocie, bo dopiero za tą linią wspomnianą przed chwilą można było mówić o niepokojeniu Szwedów. Spod Stargardu podjazdy dochodziły pod Dąbie. Tam jakoś stodołę czy owczarnie spalono i to było wszystko. Jednak to jest, mówi, że może Czarniecki realizował taki plan, iż tym wypadem spowoduje wzmocnienie linii Odry przez Szwedów, a on już miał dalszy plan zaatakowania z innej strony na szwedzkie Pomorze. Być może. A może było tak, że chciał ukarać nielojalnego lennika Rzeczpospolitej, wiedząc już o tych rozmowach z nim i jeszcze wtedy jeszcze przeciwnikiem, przez rekwizycję, przez rabunek i przez kontrybucję zapewnić sobie egzystencję dla swoich wojsk w ciągu kilku miesięcy. Nie ma tutaj czasu na rozważanie tych przyczyn. Przebieg był taki, że już po kilku dniach Czarniecki obrał kierunek na wschód, poprzez okolice Łobza, Drawska, zresztą dwukrotnie pod Drawskiem był, najpierw go tam nie wpuścili mieszkanie, wdów im swoje mury, poszedł na południe, w rejon Drawna, tam go nie przepuszczono przez Drawę, wrócił się z powrotem pod Drawsko, Drawszczanie widząc, co się dzieje w okolicy, tym razem poszli na rozmowy i wpuścili Czarnieckiego do miasta. No, odbyło się tam odpowiednie zbieranie kontrybucji, jak to w ten czasie wojen było, i następnie podwody i wymarsz w kierunku Złocieńca i ziemi wałeckiej na Leże, gdzie dał wojsku wypoczynek. Dał Czarniecki wypoczynek około miesięczny, już w październiku urządzał następną wyprawę dalekosiężną poprzez Odrę w rejonie Kostrzyna czy Frankfurtu. Właściwie tam nawet nie wchodzimy w szczegóły, między Lubuszem a Kostrzynem, i poprzez Wricen, Angerminde do Szwed nad Odrą takim łukiem. Stąd znowuż po tym konno oczywiście cały czas łukiem do Podgardziec. Podpalono to miasteczko i z Gardca na Pasewalk, czy Poździwołk, jak my czasem raczej mówimy. I tam założył swoją kwaterę i w okolice znowu rozsyłał podjazdy po kilkudziesięciu ludzi. Grzym Łutowski niepokoił, jeden z jego podkomendnych, niepokoił wówczas okolice Szczecina od zachodu. Spalono według jednych 100 wsi, według innych 160. I już 9 listopada, znowuż nie bardzo wiadomo dlaczego, zmienił, czy jakieś rozkazy królewskie dostał w międzyczasie, powrócił się tą samą drogą. Czyli nie będziemy u tej przebiegów już przebiegiem się interesować. Na Międzyrzecz, przez Sulęcin, Międzyrzecz do Wielkopolski i ziemi wałeckiej, bo tam nad Notecią zwykle wypoczywał w tej chwili. Następna, która nas tu pewnie w Gryfinie bardziej interesuje i jest powodem dzisiejszego spotkania, wyprawa, to wyprawa duńska jesienią 1658 roku, 24 października, poprzez Międzyrzecz, Sulęcin, a więc już tym utartym szlakiem, Czarniecki z około właśnie 5, 4, 6 tysięcy ludzi, szacuje tam tę liczbę, w okolicach Górzycy koło Kostrzyna, dokładnie 10 kilometrów na południe od Kostrzyna, co przy czasie jakiegoś seminarium na ten temat miałoby to o takie znaczenie, że jak potem przekraczać będzie, wracając przez Odrę, to się powiadają źródła, że pod Gryfinem, gdzieś pod Gryfinem przekroczył Odrę. I to gdzieś to dla nas jest w dalszym ciągu tajemnicą. Co to znaczy gdzieś, koło? Może to być i 15 kilometrów od Gryfina. Tak samo tutaj widzimy koło Gryfina, koło Kostrzyna przekraczał Odrę, a w istocie było to w Górzycy koło 10 kilometrów na południe od Kostrzyna. I znowuż poprzez, teraz już takim ukosem, poprzez Mecklenburgię, przez Templin, Parchim, Mecklenburgię, Holsztyn, Szlezwik, do Danii, i ta wyprawa duńska nas tutaj teraz nie będzie interesować, rozumiem, bo czasu na to nie ma. To właśnie tam się rzucił przez morze. Natomiast zmierzam szybko i byle jak do powrotu z wyprawy duńskiej. Ten powrót nastąpił po 20 września 1659 roku, czyli po rocznej takiej ekspedycji. Tutaj należałoby się odwoływać do źródeł, bo jest tu pełno sprzeczności i do tej pory nie możemy wszystkiego rozwikłać. Można się odwołać na początek do naszego sławetnego Jana Chryzostoma Paska, do jego pamiętników, który napisał do księstwa mecklenburskiego na Gusterow, Tomaszów, Żuraw, Tobel, Wittstock, do brandenburskiej ziemie, na Szczecin, ku granicy przebierając przybierając się ku swemu taborowi w Czaplinku alias Tempelberku. No bo ta polska nazwa Czaplinek, a wówczas Tempelburg. To ładnie, że tak napisał dwie nazwy. Ale musielibyśmy wyznaczyć na mapie teraz tę trasę. Nie jest to do tej pory możliwe. Dużo bym dał temu, kto by dzisiaj wskazał, jakie miejscowości Pasek miał na myśli, pisząc Tomaszów, Zuraw, Tobel. W sprawie Wittstocku, tej miejscowości najpóźniej wymienionej na końcu, i też istnieją kontrowersje. Jeden z badaczy widział w tym Wittstock, bardzo na południe, od Gistrow, bo ten Gusterow to raczej byłby Gistrow. Co do tego jest pewna zgoda, bo tam też zachowały się w Gistrow pewne na pograniczu mecklenbursko-pomorskich, dawnego księstwa pomorskiego i Mecklenburgii. Może to jest ten Gusterow. To pozostałe, no, mógłby się z tego Gistrowa na Wittstock skierować, ale również wypatrzono miejscowość 15 km na południe od Anklam. Anklam, miasto było podal ujścia Piany do Zalewu Szczecińskiego. Tam jest taka miejscowość Wittstock. No to by należało pisać, bo to się inaczej pisze Wittstock tamtyn od tego Wittstocka. Ja bym dzisiaj w stanie wiedzy obecnym jednak bronił, czy może nie bronił, ale bym optował za tym południowym Wittstockiem, bardziej znanym, bo wszystko jest, ma o tyle znaczenie, że dojdziemy zaraz do rozpatrywania kwestii, gdzie przekroczył Odrę. Czy z jakiej, z której strony podszedł do tej Odry? Czy kierował się w rejon drogi Wina, Szczecina, czy dalej na południe? Na pewno nie przechodził Odry tamtą sobie dobrze znaną trasą południową lubuską. Profesor Kersen powiada, przekroczywszy Odrę koło Szwec, on nawet niepoprawnie zapisał to miejscowość, to miasto nazywa się Szwed, prawda? A nie Szwec. Widzimy tutaj historycy, jak piszą w Warszawie czy w Krakowie, to tamte miejscowości nadmorskie niewiele im mówią i tam nie mają dokładnych może map, przekręcają. Więc zgadzamy się, chodzi o Szwed, czyli Świecie po polsku. 29 września miałby być nad Odrą Szwed. Bardzo ważna sprawa. Skąd on to wie, do tej pory nie potrafiłem dociec. I to o tym Szwed pisze trzykrotnie profesor i ani razu nie zaznacza jakichkolwiek wątpliwości. Czyli wynikałoby z tego, że jest to pewne. Posuwano się następnie powoli, najpierw na północ do Gryfina, potem na wschód przez Dolice ku Czaplinkowi. No, a na mapie, która tym słowom towarzyszy, widzimy, że ten przemarsz jest od Gryfina na północ, od jeziora Miedwie, czyli poprzez okolice, czy przez Stargard. Co jest już nieprawdopodobne, czy mało prawdopodobne, bo w Stargardzie akurat wówczas pisał taką kronikę bardzo wartościową. Właśnie poznajemy wyprawę Czarnieckiego, tą poprzednią, dzięki pastorowi Engelkemu. Pastor Engelke opisał wszystkie pojawiania się Polaków w tych czasie w okolicach Stargardu. I już w 1656. I potem jeszcze w początkach stycznia 1558 roku. Do tej pory wyprawa w zasadzie nieznana. Ale Engelkemu dobrze znana, że 300 Polaków tam się w okolicach, w miejscowości Święte, jest taka miejscowość Święte koło Stargardu, tam zatrzymało. Więc ten Engelke doskonale miał przegląd sytuacji. On by nie wspomniał o przemarszu wojsk Czarnieckiego w 59 przez Stargard czy wokół, w pobliżu Stargardu, nie do wiary. No więc wybralibyśmy raczej od Gryfina poprzez drogę południową na południe od jeziora Miedwie, poprzez okolice Pyrzyc do Dolic. Wiemy, że w Dolicach Czarniecki był 10 października. Wystawił wówczas tam list, datował tam list wysłany do elektora brandenburskiego. No ale skąd to Gryfino się tu wzięło? Skąd Kersten wie o Gryfinie, że posuwali się do Gryfina? Tutaj sięgamy do Consideraciones y Memoriale Pewne, do takiego malutkiego, nie mogącego konkurować z pamiętnikami paska, do malutkiego pamiętnika czy terminatora lapidarnego napisanego przez uczestnika wyprawy i jednego z dowódców do Piotra Opalińskiego, podkomorzego Kaliskiego, który do pomorstwa, a potem do ziemi duńskiej z pułkami swymi wespół z jegomością panem Stefanem Czarnieckim, wojewodą ruskim, chodził z wielką swoją sławą, jak pisze. Zaglądamy tam, pod rok 1659, a źródło zostało wydane w 1958, także nie trzeba po archiwach go szukać. I tam czytamy. 6 października, data do zapamiętania, stanęliśmy pod Grevenhagen, pół mile od Szczecina. A potem jest zapis, dopiero 16 października nad polską granicą stanąłem, powracając z Holzacyjej z jej mością, panem wojewodą ruskim. No więc to jest niesłychanie ważne. 6 października mamy fakt stwierdzony w głowie, jeśli Opaliński tutaj nie przekłamał, ale chyba notował te daty z jakąś starannością, zakładamy. Wobec tego, co z tym zrobić? Między 6 a 10 października zgoda do list, to ma wyobrażenie, ile tam noclegi mógł mieć po drodze. Ale jak się znalazł pod tym i co to znaczy, stanęliśmy pod Grevenhagen, czyli pod Gryfinem. To znaczy stanęli zamiarem przekroczenia Odry, czy też podeszli od świecia, od południa, czy też od okolic tam gdzieś poprzez Banie na północ od strony wschodniej. Gryfino było wówczas już zajęte przez Austriaków w sierpniu. To też o tym nie zdążyłem powiedzieć, że tego nie trzeba było zdobywać. Jedni mówią, a po co by się tam fatygował Czarniecki na Gryfino, skoro prawda, tam toczyły się walki, nastawiałby tam głowę, skoro wracał. No, racja. Tylko, że również trzeba o tym powiedzieć, że to w sierpniu już feldmarszałek austriacki Suchet zdobył Gryfino. Potem oblegał Szczecin, zajął ujście Odry, zajął wyspę Wolin. Czyli, że tutaj był spokój, można powiedzieć. Czarniecki mógłby tutaj sobie spokojnie przez Gryfino przemaszerować. No, ale można, przecież trzymajmy się tego. Ja Państwu wybaczę, Państwo mi wybaczą tych dywagacji, ale tutaj aż się roi od nieporozumień i niejasności. Należałoby to na czasie jakiegoś seminarium spokojnego rozpatrywać z udziałem map. Z pełnym uznaniem jestem dla internautów gryfińskich, którzy na tą sprawę z bardzo dużym znajomością rzeczy od dawna się sobie dyskutują. I tu jeszcze do tego może, jak pozwolicie, to tylko na koniec nawiążę do niektórych takich sprzeczności, które powstały w czasie tych dyskusji. Niejaka, pewnie obecna na sali, Joanna, w 2006 roku, kierując się Czaplińskim, powiada o tym, że koło Gryfina przekroczono Odrę i ona jest pewna, że Czarniecki był w Gryfinie, a droga prowadziła według diariusza do Dolic, według Opica. Jest taka monografia historyka niemieckiego Opica, bardzo cenna. On powiada, że 29 września, znowu mamy tą datę, 29. Czarniecki osiągnął Demin, Klempenow, Treptow, ściśle Altentreptow, Friedland, ściśle Märkisch Friedland, Pasewalk, do Leknic, czyli do Łeknicy, dobrze nam tutaj bardziej znanej w okolicach Szczecina. No więc jeśli on 29 września tych wszystkich miejscowości nie mógł chyba, ja nie miałem w ręku książki Opica, od razu mówię, ale jeśli to tak jest zdanie napisane, że 29 września osiągnął te tu wymienione miejscowości, to jest niemożliwe, żeby wszystkie je osiągnął. Prawdopodobnie on ostatnią osiągnął, czyli Łeknicę. Stąd bardzo łatwo już można pójść dalej, że następnie poszedł z Łeknicy w kierunku Szwed i teraz będzie dość dużo czasu, bo prawie tydzień na to, żeby od Szwed do Gryfina się przemieszczać. Do 6 października koniecznie. skoro tam stanęli tego dnia pod Gryfinem. No, już są inne pomysły co do chronologii. Nie wiem, czy sobie nie darujemy też internautów tu gryfińskich, bo zupełnie w oderwaniu od mapy skaczą sobie z dnia na dzień 100 kilometrów. Zapominając, że konno wówczas też przemieszczano się 35, pokonywano 35 do 40 kilometrów. To nie były zawody przecież. Zresztą zbaczano z trasy, błądzono trochę też. Proszę Państwa, zbliżając się do końca, ci internauci wspomniani też nie bez ważnego może powodu, w związku z tymi komplikacjami, że chcieliby koniecznie znaleźć jakiś trwały grunt w źródłach na pobyt Czarnieckiego w Gryfinie, domyślają się, a nawet już w toku dyskusji zaczęli mówić jako o fakcie, że w tym liście pisanym z Dolic Czarniecki pisze do lektora o tym, że w Gryfinie przekroczył Odrę. Ja tego listu nie widziałem. Oni byli tak dociekliwi, ich czapka z głów, że tacy są tu staranni historycy, że postarali się o dotarcie do archiwum. Kierując się pracą opisa, dotarli do, zrobili kwerendę poprzez kogoś w archiwum w Merseburgu. W centralnym archiwum jest tam takie i otrzymali odpowiedź, że takiego dokumentu tam nie ma, podaną sygnaturą. Proszę Państwa, no, artykuł ten można, ten dokument można i może warto sprawdzić. I on jest, ale nie w Merseburgu, jeśli kierujemy się pracą Czaplińskiego, bo on odsyła do archiwum w Berlinie. A sygnatura się zgadza, ta sama. A więc doszło prawdopodobnie w pracy opisa do jakiegoś przekrętu, do podania niewłaściwego archiwum. I stąd tutaj Gryfinianie z rozczarowaniem stwierdzili, że dokumentu tego w Merseburgu nie ma. Widzimy, że tutaj narastają różne bałamuctwa po drodze nieporozumienia i sprawa jest do dalszego badania. Można zadać na koniec pytanie, w jakim celu Czarniecki ze Szwed w wersji Kerstena poruszał się następnie na północ zamiast na wschód, skoro do domu wracał. Co robił przez ten tydzień 29 września, 6 października, skoro Gryfino było zajęte już w sierpniu. I tutaj można jeszcze liczyć na pewne wyjaśnienia, jakieś uszczegółowianie sprawy, jakieś niewykluczone są dalsze źródła, które mogą nam sprawy wyjaśnić. Bo na przykład sam zwróciłem uwagę przy innej okazji na list do elektora Jadwigi von der Osten, pani na Sitnie koło Lipian, wdowy po Jerzym von Burgsdorf z Derczewa. To są miejscowości koło Lipian, na zachód od Lipian, majątki wówczas, Burgsdorfów. Otóż ta pani Jadwiga pisze do lamentujący list ze skargą, że w sierpniu oddział cesarskich przez 3 dni narażał jej dobra na wielkie szkody, a w końcu września, a to nas interesuje, 29 września był podobno w Szwed, a w końcu września oddział polski w sile 9 000 z wielkim taborem splądrował zamek w Sitnie wraz z jej poddanymi i służbą. Zajęto zboże na polach, znaczy myślę, że w sierpniu i wrześniu, w całym tym, i w stodołach. Także poniosła w ciągu tych 2 miesięcy szkody oszacowane na 1200 talarów. Jest taka monografia rodu Burgsdorfów i tam właśnie ten szczegół się tam znalazł. Czyli można by domniemywać, że to właśnie Czarnieczycy nawiedzili dobra pani Jadwigi, bo jest to koniec września. Tam ta trasa szedł poprzez okolice Hojny, Czcińska, a potem gdzieś pewnie na północ koniecznie do tego Gryfina. No, oni nie wędrowali, jakby nam się wydawało, tak jednym szlakiem wszyscy, tylko te różne pododdziały wędrowały, potem się łączyły, rozjeżdżały, nawiedzały różne okoliczne wioski i tam załatwiały wojenne sprawy. I proszę Państwa, Ja myślałem, że już więcej nie potrafię tych szczegółów Państwu zaserwować, dlatego sobie powoli zmierzam do końca, prezentując szwedzkie wyprawy na duńskie, wyprawę duńską i wyprawy na szwedzkie Pomorze. Wojna akurat dogasała i w 1660 roku ostatecznie została pokojem w Oliwie zakończona. Ja dziękuję Państwu za uwagę, za ten przedługi, cierpliwy wypoczynek.
Panie profesorze, jeśli można, chcielibyśmy pana zatrzymać, kwiaty dla pana profesora, tak, pani Agnieszko? I pan burmistrz chciałby włożyć pożegnanie. Podziękowanie.
Szkoda, że tak krótko.
Chciałbym zaprosić do zabrania głosu pomysłodawcę, wielkiego admiratora, uczczenia rocznicy 350-lecia przemarszu wojsk hetmana Czarnieckiego, naszego współmieszkańca, kolegę z liceum, księdza proboszcza Jana Zaleskiego.
Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że dzisiejsze uroczystości mogą mieć miejsce. Bardzo dziękuję panu profesorowi za bardzo ciekawy wykład. Moja obecność tutaj też jest podyktowana trochę historycznymi faktami. Oto mniej więcej półtora miesiąca temu zadzwonił do mnie, gdy byłem w drodze, jeden z redaktorów z Gazety Gryfińskiej, pan Miller, z pytaniem, czy mam jakieś dokumenty historyczne o pobycie Czarnieckiego. Ja się opierałem, gdy w Danii przygotowywałem uroczystości, na pewnych ogólnych materiałach, przede wszystkim na profesorze Kerstenie. I powiedziałem wtedy panu Millerowi, nie mam żadnych dokumentów, ale postaram się znaleźć. Mój parafianin pracuje obecnie na Uniwersytecie w Berlinie i do niego zadzwoniłem z prośbą: Remi, słuchaj, mógłbyś może w archiwum poszukać, w archiwum pruskim, czy coś jest o tej wyprawie. I pierwszą sprawę, którą udało nam się załatwić, to jest praca profesora Edharda Optica, którą chciałbym zostawić w prezencie dla biblioteki w Gryfinie, która opisuje w szczegółach całą kampanię austriacką i brandenburską podczas wojny szwedzko-polskiej w latach 1655-1660. I myślę, że ta pozycja będzie stanowiła pewne pierwsze takie źródło dodatkowe do analizy tych właśnie wydarzeń. Także pozwolę sobie przekazać na ręce pana przewodniczącego dla biblioteki w Gryfinie. Ale okazało się, że ten mój parafianin trzy dni temu przysłał mi e-mail, w którym mnie informuje, że oto w archiwum pruskim znalazł on diariusz wyprawy niemiecki Feldzug nach Holstein und Schleswig, w którym na stronie 35 jest napisane, że wojska Czarnieckiego przekroczyły Odrę po moście koło Gryfina. Naturalnie od razu mu napisałem: Remi, czy możesz zrobić mi kopię tego dokumentu? Okazuje się, że dokument jest w złym stanie i musi być najpierw on zaopatrzony przez taką pomoc konserwatorską. I kopia tego dokumentu będzie mniej więcej za 2-3 tygodnie. Także gdy tylko ją otrzymam, przekażę tą kopię tutaj również do biblioteki w Gryfinie. Także wydaje mi się, panie profesorze, że mamy kolejne sygnały, które na pewno pomogą nam odkryć, jaka była ta rzeczywistość i w źródłach polskich, jak też w źródłach niemieckich. Natomiast chciałbym Państwu powiedzieć jeszcze jedno ważne słowo. Widzimy tutaj tekst trzeciej zwrotki hymnu państwowego. W oryginale, w pieśni Legionów, ta zwrotka inaczej brzmi, bo ona w 27 roku została zmodyfikowana, znaczy przyjęto zmodyfikowaną treść. Józef Wybicki napisał zwrotkę o Czarnieckim w innym brzmieniu. Jest ona druga w oryginale. Ale o tyle jest to ważne, żebyśmy uświadomili sobie, że Józef Wybicki, pisząc tę zwrotkę, podaje nam całą historię. Najpierw pisze tak, jak tutaj zresztą jest, chociaż nazwisko podaje Czarnecki, nie Czarniecki, jak Czarnecki do Poznania. I cieszę się, że zobaczyłem herb Łodzia na mundurze jednego z żołnierzy, czyli jest tutaj przedstawiciel Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Bardzo mnie to cieszy, ale pytanie zasadnicze, kiedy Czarniecki był w Poznaniu, proszę Państwa? Czy po pobycie w Danii, czy wcześniej? Oto narada polsko-austriacko-brandenburska była w Poznaniu w 1657 roku. I tam właśnie przybylił między innymi poseł austriacki Lizola, znana postać z Potopu. Pamiętamy, jak on z Rzeszczowiczem rozmawia o oblężeniu Jasnej Góry. To jest właśnie ten poseł cesarza. W 57 roku odbywa się tam narada. Król przenosi swój dwór z Warszawy do Poznania i właśnie tam się odbywa ta narada, na której postanawiana jest wyprawa do Danii. Pan profesor już był łaskaw opowiedzieć o tym przymierzu polsko-duńskim. I teraz Józef Wybicki pisze, jak Czarnecki do Poznania wracał się przez morze. Kiedy był powrót przez morze? Powrót przez morze był 14 grudnia 1658 roku w Syneborgu. Zdobycie cieśniny Al-Sund. Czyli mamy pierwszy akapit. Jak Czarniecki do Poznania 1657. Wracał się przez morze 1658. Dla ojczyzny ratowania. To jest wojna polsko-rosyjska, na którą wzywa go Jan Kazimierz do ojczyzny. I rusza potem na Ukrainę 1661. Po szwedzkim rozbiorze, czyli właśnie te wydarzenia 1655-1660, pokój oliwski. Także zwrotka chronologicznie podaje wszystkie wydarzenia związane z tą właśnie wyprawą. Jeszcze jeden tylko na zakończenie szczegół, że ta trzecia zwrotka, przejdziemy Wisłę, przejdziemy Wartę, będziemy Polakami, dał nam przykład, bo na Partę jak zwyciężać mamy. Oto dlaczego, proszę Państwa, w tej zwrotce Józef Wybicki podaje, przejdziemy Wisłę, przejdziemy Wartę. To jest ta problem, o którym pan profesor geograficzny mówił. Dlaczego najpierw Wisłę, a potem Wartę? Oto w Reggio Emilia, gdy pisał Józef Wybicki pieśń Legionów, problem, czy plan pierwszy od oswobodzenia Polski był taki, że wojska miały przepłynąć Adriatyk na Bałkany albo do Turcji i dopiero od południowego wschodu iść na zachód. I to przepłynięcie było mu potrzebne, żeby nawiązać do Czarnieckiego w Danii. Rzucił się przez morze, wracał się przez morze. Stąd właśnie to przepłynięcie Adriatyku i dlatego mamy, że jak oni się znajdują na Bałkanach, czy mieli się znaleźć, jest przejdziemy Wisłę i przejdziemy Wartę. To jest właśnie ten kierunek, który oni obejmują. I przykład Napoleon Bonaparte to jest oczywiście te wszystkie nadzieje polskie, które były chociażby opisane także w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza, gdzie też pada słowo będziemy Polakami. A Napoleon, który wielką armię wzywa i na pierwszy znak Napoleona przejdzie Niemen, ojczyzna wskrzeszona. To jest ten kontekst, proszę Państwa, tych właśnie wydarzeń. Myślę, że ciąg dalszy nastąpi. Dziękuję bardzo i gratuluję, że w Gryfinie rzeczywiście tak wielka dyskusja na ten temat miała miejsce.
Dziękuję bardzo księdzu Janowi za dotychczasowe zaangażowanie. W imieniu Rady Miejskiej składam serdeczne podziękowania. Liczymy, że ta uroczysta sesja rozpocznie w ogóle dyskusję. Będzie przyczyną budowania postaw patriotycznych wśród naszej młodzieży, ale także historycy zajmą się sprawą, a ta uroczysta sesja będzie podstawą do corocznego organizowania podobnych festiwali czy dni hetmana Czarnieckiego. Wszystkim przybyłym gościom, radnym Rady Miejskiej bardzo dziękuję. Przypominam, że o godzinie 11:30 w kościele na Starym Mieście nastąpi odsłonięcie tablicy poświęconej hetmanowi Czarnieckiemu i uroczysta msza święta. Dziękuję uprzejmie. Kończę obrady sesji.